Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czwartek 25 września. Witam Państwa, Krzysztof Bronk. O ogłoszonym dziś dokumencie Kongregacji Edukacji Katolickiej będziemy rozmawiać z jej prefektem, kardynałem Zenonem Grocholewskim. Nadamy też wywiad z biskupem Wiesławem Lechowiczem z Tarnowa. Piotr Samerek opowie o wizycie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rzymie w 1957 roku. Zaczynamy od dzisiejszej działalności Ojca Świętego.
W ostatnich 10 latach liczba zapisów do szkół katolickich w niektórych regionach Włoch wzrosła w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem. Wykazały to studia prowadzone przez Centrum Badań nad Szkołą Katolicką, powołane do życia 10 lat temu przez włoską konferencję episkopatu. Dane te przypomniał papież, spotykając się w Castel Gandolfo z uczestnikami kongresu zorganizowanego przez wspomniane centrum w dziesięciolecie jego działalności. Benedykt XVI podkreślił potrzebę rzeczywistej równości szkół katolickich z państwowymi. Wtedy zapewni się rodzicom wolność wyboru odpowiadającego im typu edukacji.
Aby rodzice wybierali dla swych dzieci szkołę katolicką i aby ją ceniono, muszą być dobrze znane jej cele pedagogiczne. Konieczna jest dojrzała świadomość nie tylko jej kościelnej tożsamości i założeń kulturowych, jakie realizują. Trzeba też zdawać sobie sprawę z jej znaczenia obywatelskiego. Należy to rozumieć nie jako obronę stronniczych interesów, ale jako cenny wkład w tworzenie dobra wspólnego całego włoskiego społeczeństwa.
Dzisiaj w Watykanie została zaprezentowana instrukcja dotycząca wyższych instytutów wiedzy religijnej. Jest to, możemy powiedzieć, twór, który w Polsce nie istnieje. Ale proszę najpierw powiedzieć, czego dotyczy ta instrukcja, księże kardynale?
Chciałbym chyba zacząć od Soboru Watykańskiego II, który uwrażliwił ludzi świeckich do pogłębiania wiedzy religijnej, po prostu żeby ubogacić własne życie chrześcijańskie, żeby być zdolnymi usprawiedliwić swoją wiarę przed innymi, żeby móc wykonywać dzieła apostolskie, jakich domaga się Sobór, że człowiek świecki powinien być jakimś fermentem. No i właśnie, żeby temu jakoś zaradzić, powstały te wyższe instytuty wiedzy religijnej. Głównie te instytuty wtedy przygotowywały nauczycieli do religii, nauczycieli na różnych poziomach. Normalnie kurs trwał 4 lata. Po 4 latach otrzymywali dyplom magisterium. No i według ustawodawstw państwowych mogli uczyć religii we wszystkich szkołach, poniżej oczywiście uniwersytetu. W międzyczasie pewne rzeczy się zmieniły. Najpierw jest proces boloński, który normalnie domaga się, żeby móc uczyć w szkole, zwłaszcza w liceum, gimnazjum, przynajmniej 5 lat studiów. To dotyczy także nauczycieli religii, a więc trzeba było wzmocnić to nauczanie religii. Poza tym wiele episkopatów nowych zaczęło wprowadzać te instytuty, a więc chodzi o pewne ujednolicenie norm, o zagwarantowanie poziomu, o zagwarantowanie wierności magisterium Kościoła. W tej chwili według nowych norm te studia trwają 5 lat, czyli pierwszy stopień po 3 latach, drugi stopień naukowy otrzymuje się po 5 latach. Przygotowuje on do nauczania religii na różnych poziomach, ale nie tylko, do różnych innych prac. Dlatego te instytuty mogą mieć specyficzne kierunki, na przykład przygotowywania ludzi dla mediów. Oczywiście różnią się od studiów teologii. Teologia, która w pierwszym rzędzie jest dla kapłanów, chce dać pełną znajomość teologii. Wydziały teologiczne muszą też wypracować metodę pracy naukowej, gdy chodzi o teologię, pogłębiać pewne dyscypliny specyficzne teologii. Każdy wydział teologiczny musi dać swój wkład, przyczynek do rozwoju teologii i tak dalej.
No właśnie, ludzie świeccy w Polsce uczą katechezę, a takich instytutów nie ma. Studiują normalnie teologię z kapłanami. Czy jest szansa i czy jest potrzeba, żeby takie instytuty w Polsce powstały?
Ja myślę, że po tym naszym dokumencie ta sprawa zacznie być dyskutowana w Polsce, czy tych ludzi świeckich zmuszać do tych studiów teologii, bardzo angażujących do poznawania języka greckiego, łacińskiego, do jakiejś solidnej egzegezy i tak dalej, kiedy właściwie do ich pracy to może nie jest zupełnie potrzebne, natomiast byłaby potrzebna inna rzecz, na przykład większe przygotowanie pedagogiczne, czy socjologiczne, czy do mediów i tak dalej. Więc ja myślę, że ten problem będzie w Polsce dyskutowany po naszym dokumencie i mam nadzieję, że tak będzie. Dotychczas te instytuty wiedzy religijnej, najwięcej ich jest we Włoszech, potem w Hiszpanii bardzo dużo. W Europie, w innych krajach jest także w Chorwacji, na Litwie, na Ukrainie, teraz w Paryżu tworzy się nowy instytut. Poza tym te instytuty wyższej wiedzy religijnej rozpowszechniają się bardzo mocno w Ameryce Łacińskiej, w Brazylii, w Chile, w Meksyku, w Urugwaju.
Ksiądz kardynał powiedział, że w takich instytutach studiują przede wszystkim ludzie świeccy. Czy po ukończeniu takiej szkoły, takiego instytutu jest szansa, jeżeli tak, to gdzie, na znalezienie pracy?
No, głównie tu chodzi o nauczycieli religii, potem tu chodzi o media, prace społeczne, prace charytatywne. Powiedzmy, w tej chwili jest problem, na przykład ktoś w Polsce kończy teologię, on nie jest przygotowany do jakiejś pracy. Ktoś kończy prawo kanoniczne i właściwie nie ma dla niego wielkich szans pracy. Natomiast jeżeli skończy taki Instytut Wyższej Wiedzy Religijnej, to on właśnie jest przygotowany do tej pracy, która jest właściwie ludziom świeckim w Kościele.
Z kardynałem Zenonem Grocholewskim, prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej, rozmawiała Beata Zajączkowska. W naszym studiu gościmy księdza biskupa Wiesława Lechowicza z diecezji tarnowskiej, który uczestniczył w ostatnich dniach w kursie dla nowych biskupów. Odpytywać biskupa nie wypada, ale może ksiądz biskup zdradzi, czego się nauczył na tym kursie.
A największa lekcja, jaką wynoszę z tego spotkania, to doświadczenie Kościoła powszechnego. Oprócz relacji, które miały charakter zazwyczaj teoretyczny, ale równocześnie bardzo szeroki, pierwsza konferencja dotyczyła na przykład biskupa, który ma być mistrzem wiary, a ostatnia dotyczyła biskupa, który powinien być sędzią. A więc choćby z tych dwóch tematów widać, jaka szeroka panorama była poruszanych tematów. Ale niezależnie od tych wykładów, chyba najcenniejsze doświadczenie, jakie wynoszę z tego spotkania, to jest właśnie spotkanie biskupów z różnych kontynentów, rozmowa z nimi w kuluarach i sądzę, że znajomość z tymi biskupami, poznanie różnych problemów, z którymi się oni spotykają, była dla mnie największą lekcją.
Diecezja tarnowska uchodzi za pewien ewenement już w samej Polsce, a tym bardziej w Europie czy w świecie. Wspomnimy choćby o powołaniach. Dla większości biskupów podstawowym problemem jest to, że mają puste seminaria.
Tak, Tarnów jest znany powszechnie w Kościele jako diecezja bogata w powołania kapłańskie. Również nie po raz pierwszy Ojciec Święty od razu zareagował, a to macie dużo powołań kapłańskich. Niemniej jednak oprócz tej wyjątkowości diecezji tarnowskiej mogłem zaobserwować, że wiele problemów jest wspólnych w różnych częściach świata. Wielu biskupów na przykład poruszało kwestie mentalności współczesnej młodzieży i okazuje się, że niezależnie od tego, czy ta młodzież żyje w Tarnowie, czy w Nowym Jorku, czy w San Paulo, to ta mentalność jest porównywalna i ona u większości biskupów wywołuje dużą troskę i duży niepokój, bo jednak okazuje się, że nie zawsze ta mentalność idzie w parze z wymaganiami, które nam Pan Jezus postawił w Ewangelii.
Wiadomo, że duża ilość powołań to dobre świadectwo też o żywotności duszpasterstwa w danej diecezji. Nie pytali się księdza biskupa o sekret tego powodzenia?
Nie, nie pytali się. Może dlatego, że oni sami doskonale wiedzą, na czym ten sekret polega. Wielu biskupów podkreślało, że oprócz tego kryzysu mentalności współczesnej młodzieży, która jest nastawiona często na przyjemność, na wygodę, na konsumizm, istnieje też kryzys rodziny. Oprócz łaski Bożej na pewno tajemnica powołań kapłańskich tkwi w atmosferze rodzinnej. Następnie wielu księży też narzekało na poziom duszpasterstwa, mimo że są pasterzami, biskupami w poszczególnych diecezjach, to nieraz się dało słyszeć narzekania na to, że nie są w stanie wyegzekwować od swoich kapłanów jakiejś takiej aktywności duszpasterskiej. Duszpasterstwo tak zwane powołaniowe sprowadza się głównie do tego, żeby księża wykonywali swoje obowiązki tak jak powinni, żeby byli świadkami wiary. I dodałbym do tych dwóch warunków jeszcze modlitwę o powołania kapłańskie. U nas w diecezji tarnowskiej w zasadzie od 100 lat są takie dni szczególnej modlitwy o kapłańskie powołania są adoracje w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w intencji właśnie powołań kapłańskich i myślę, że ta modlitwa też owocuje.
Pamiętam, że w Belgii była parę lat temu taka sytuacja dziwna, że przez kilka bardzo długich miesięcy nie udało się obsadzić diecezji. Nie można było znaleźć biskupa dla diecezji i to nie dlatego, że brakowało ludzi, którzy byliby do tego zdolni, albo po prostu nie było chętnych. Nikt nie chciał po prostu być biskupem, monsignorem, każdy wolał być zwykłym, skromnym księdzem, profesorem.
Mam nadzieję, że można być też biskupem i być skromnym, że jedno drugiemu nie zaprzecza. Niemniej jednak tak przyglądałem się tym biskupom i widziałem, że zdecydowana większość z nich, no to są ludzie bardzo bezpośredni, komunikatywni, sympatyczni, mili, a więc no mam nadzieję, że właśnie ci biskupi, którzy zostają na tych biskupów mianowanych, takimi pozostaną. Natomiast to, że nie jeden kandydat może odmówić, no to jestem w stanie to zrozumieć, bo ja sam też nie przyjąłem tej nominacji podskakując do góry, miałem wiele oporów, mówiłem o tym nuncjuszowi apostolskiemu, byłem świadomy moich ograniczeń, no ale z drugiej strony no to jest też pewna konsekwencja wyboru, którego się dokonało. Jeżeli człowiek jest księdzem, no to musi myśleć trochę też i w kategoriach nadprzyrodzonych, że wszystko, co się dzieje w jego życiu, w jakimś sensie jest pod okiem baczności.
Od nominacji minęło już trochę czasu, jak z perspektywy też ksiądz biskup na swoją posługę, co księdza biskupa zaskoczyło, czego się nie spodziewał.
Ja myślę, że największym odkryciem dla mnie jest wiara wiernych, którzy rzeczywiście na biskupa patrzą w kategoriach nadprzyrodzonych. Ja zauważam, że stając się biskupem, stałem się w pewnym sensie pasterzem wszystkich. To widać nawet na ulicach Tarnowa. Przedtem byłem również księdzem, rektorem seminarium. Wielu ludzi mnie znało z widzenia, trudno, żeby było inaczej. Ale dopiero jak zostałem biskupem, to wielu ludzi zaczynało pozdrawiać mnie po chrześcijańsku, chwalić Pana Boga. A więc to chyba też świadczy o tym, że ludzie mają dobry zmysł Kościoła i wiedzą, że biskup jest pasterzem wszystkich i oni mają prawo do biskupa.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu przypomnę, że gościem w studiu był biskup Wiesław Lechowicz z diecezji tarnowskiej, który tu w Rzymie uczestniczył w kursie dla nowych biskupów.
Szczęść Boże wszystkim.
Dziękuję serdecznie. Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Rzymski triumf prymasa Wyszyńskiego. Długo oczekiwany przyjazd księdza prymasa do Rzymu ulegał przesunięciu. Liczba spraw, jaką musiał się zająć w kraju, zatrzymywała go w Polsce. Ponadto w Stolicy Apostolskiej utrzymywały się obawy, że zarówno ponowne zaostrzenie kursu politycznego w Związku Radzieckim, jak i w innych krajach bloku sowieckiego spowoduje wstrzymanie przez władze polskie podróży księdza prymasa do Wiecznego Miasta. Brano także pod uwagę i taki scenariusz, że komuniści co prawda pozwolą kardynałowi Wyszyńskiemu opuścić Polskę, ale nie pozwolą do niej wrócić. Ostatecznie ksiądz prymas w towarzystwie biskupów Antoniego Baraniaka, Michała Klepacza i Zygmunta Chormańskiego oraz księży Władysława Padacza i Władysława Kulczyckiego przyjechał do Rzymu 8 maja 1957 roku. Na dworcu kolejowym Termini witały go autentyczne tłumy, z których opanowaniem miały trudności siły porządkowe. Mowę powitalną wygłosił biskup Gawlina. Wiadomość o przybyciu kardynała Wyszyńskiego znalazła się na pierwszych stronach włoskich gazet obok informacji o wizycie we Włoszech prezydenta Francji René Cotiego. Ambasador Pape nie przybył na powitanie, aby nie utrudniać księdzu prymasowi jego rzymskiej misji. Natomiast pojawił się ambasador PRL przy Republice Włoskiej, Jan Druto. Jednak jego obecność nie była zbytnio eksponowana. Kardynał Wyszyński zamieszkał w domu sióstr Nazaretanek przy Via Machiavelli, gdzie porządkował dokumenty, przygotowując się do audiencji u Piusa XII, na której został przyjęty 14 maja 1957 roku. Trzy dni wcześniej wizytę kardynałowi złożył arcybiskup Samoré, sekretarz kongregacji do spraw nadzwyczajnych kościoła. A 12 maja prymas Polski modlił się przy grobie świętego Piotra i spotkał się z dziekanem kolegium kardynalskiego, kardynałem Tisserą. Oprócz szeregu spotkań, które kardynał Wyszyński miał w rzymskich dykasteriach, Ważnym punktem jego pobytu w Rzymie była skromna uroczystość nałożenia mu kapelusza kardynalskiego, która odbyła się 19 maja na drugim piętrze Pałacu Apostolskiego w Watykanie oraz uroczystość objęcia przez niego kardynalskiego kościoła tytularnego Santa Maria in Trastevere, która miała miejsce 30 maja. Na początku czerwca ksiądz prymas z towarzyszącymi mu duchownymi udał się na południe Włoch. Po powrocie 14 czerwca został przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Piusa XII. Trzy dni później opuścił Rzym. Ambasador Pape nie miał osobnej rozmowy z księdzem prymasem. Spotkał się z nim jedynie przy okazji oficjalnych uroczystości, takich jak gratulacje z okazji wręczenia kapelusza kardynalskiego czy objęcie kościoła tytularnego na Zatybrzu. Wynikało to, jak się wydaje, z trzech powodów. Po pierwsze, nie chciał stawiać księdza kardynała w niezręcznej sytuacji i komplikować jego relacji do polskich władz w Warszawie. Po wtóre, uważał, że obecni w otoczeniu prymasa biskupi Choromański i Klepacz są w istocie uszami i oczami władzy w Polsce. Po trzecie, sam ksiądz prymas zachowywał pewną rezerwę wobec środowisk emigracyjnych. Mimo braku bezpośredniego kontaktu, ambasadorowi udało się zebrać zarówno w Watykanie, jak i poprzez księdza Mejsztowicza dosyć obszerne informacje co do treści rozmów prowadzonych przez kardynała Wyszyńskiego w Rzymie, a także doręczyć mu obszerny memoriał na temat roli polskiej emigracji i ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej. 10 czerwca 1957 roku Pape pisał do Londynu o niezwykle serdecznym i entuzjastycznym przyjęciu, z jakim ksiądz prymas spotkał się ze strony Rzymian. Rozmowy w kurii rzymskiej były natomiast nieco trudniejsze, zwłaszcza na początku, gdyż wynikały z kłopotów, jakie mieli ze zrozumieniem polskiej sytuacji watykańscy dostojnicy. Kardynał Wyszyński zdołał ich jednak przekonać i zyskać uznanie oraz autorytet. Polski ambasador oceniał, że wizyta księdza prymasa wyrwała z izolacji Kościół katolicki w Polsce, do czego tak bardzo dążyli komuniści. A przede wszystkim szalenie ten kościół wzmocniła. Rozmowy dotyczyły m.in. ewentualnego powstania nowych diecezji w Kaliszu, Bydgoszczy, Radomiu i Łowiczu oraz uregulowania sytuacji kościoła na ziemiach zachodnich. Jednak decyzje w tych sprawach nie zapadły. Dyskutowano także o obsadzeniu metropolii krakowskiej, poznańskiej i wileńskiej, a także o nominacjach nowych biskupów pomocniczych. Padł, jak się zdaje, także temat dalszego podtrzymywania ambasady Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej, ale w ocenie ambasadora jej istnienie nie było jeszcze zagrożone. Na wizycie skorzystała wiele także Stolica Apostolska. Polski dyplomata pisał: wizyta ad limina prymasa i biskupów polskich pozwoliła Watykanowi, jak sądzić można z wielu symptomów, urobić sobie właściwy pogląd na siłę katolicyzmu polskiego. Nie bez znaczenia też były, są i będą liczne ostatnio dojazdy duchownych polskich do Rzymu. Jasne staje się teraz to, co Watykan przeczuwał i czego się domyślał, że zwycięstwo katolików polskich, uwolnienie księdza prymasa, jego i biskupów wizyta w Rzymie są przede wszystkim wynikiem oporu masy katolickiej w Polsce, konsekwencją stanowczego nie, które Polacy powiedzieli komunizmowi i Rosji. Jak można zauważyć, ambasador Pape odbierał coraz częściej różne sygnały mówiące o zagrożeniu bytu ambasady, które wynikało zarówno ze zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, ale także z gorszących podziałów w łonie polskiej emigracji. Temat ten omawialiśmy już w jednym z odcinków i powrócimy do niego za tydzień.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.